Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Białegostoku, z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, gdzie dzisiaj gromadziła się rodzina, jeszcze gromadzi rodzina Radia Maria z okazji 25-lecia właśnie tej parafii. Bardzo serdecznie w tym naszym takim wyjazdowym studio witamy gospodarza tej parafii, księdza kanonika, księdza proboszcza Leona Grygorczyka.
Witam wszystkich, szczególnie słuchaczy i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Również z nami jest obecny ksiądz prałat Józef Grygotowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Również jest obecny ksiądz prałat Wacław Lewkowicz, proboszcz parafii Dąbrowa Białostocka.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Obecny jest również ksiądz doktor Bogusław Kierzel, dyrektor diecezjalny, papieskich dzieł misyjnych.
Szczęść Boże.
I jest z nami ksiądz kanonik Jan Pochodowicz, misjonarz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Temat dzisiejszej audycji to ksiądz arcybiskup Edward Kisiel jako katecheta, wychowawca i pasterz diecezji, archidiecezji. I na początku pytanie, kim może to wyjdzie w trakcie całej audycji, kim był ksiądz arcybiskup, ale do czego się zajmujemy akurat tą postacią dzisiaj? Ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Leon Grygorczyk.
No więc przygotowując spotkanie Radia Maryja, dzisiaj w naszej parafii z okazji 25-lecia, skojarzyłem sobie, że w tych dniach, dokładnie w sobotę, na świętego Wacława przypadła 20. rocznica śmierci księdza arcybiskupa Edwarda Kisiela, który dla nas wszystkich jest bardzo bliską osobą i bliskim takim szczególnie jako pasterzem. I pomyślałem, że zaproponować Radiu Maryja całemu tutaj przygotowaniu tego spotkania tematu i jego osobę, żeby przypomnieć sylwetkę, ponieważ związany jest z parafią przede wszystkim, z kilku stron. Jeśli chodzi o naszą parafię, to przede wszystkim z tego, że tę parafię erygował, powołał do życia w roku 88, że bardzo wiele się troszczył, zabiegał, zresztą inne parafie też, o pozwolenie na utworzenie parafii, o całą organizację nowej wspólnoty na terenie miasta i naszej archidiecezji. Poza tym jest taką blisko osobą, ponieważ wiem, że znając księdza arcybiskupa Kisiela, jak bardzo się troszczył o budowę kościołów, jak bardzo tym żył, jak bardzo się starał wszystkim pomagać, jak bardzo wiele wkładał wysiłku w tworzenie nowej parafii, a szczególnie tam, gdzie może proboszcz napotykał na różne trudności. To jakby taki jeden aspekt. Drugi aspekt, nie ukrywam, że osoba zmarłego księdza arcybiskupa Edwarda jest taka dla mnie bliższa osobiście, ponieważ dane mi było przez 5 lat być blisko księdza arcybiskupa na co dzień w różnych funkcjach w kurii i nie tylko miałem okazję go dobrze poznać w różnych sytuacjach, a przy tym też wspomnę, że miałem akurat w tych latach zleconą budowę dużego domu księży emerytów w Białymstoku, o który on również zabiegał, się troszczył, i tą budowę właściwie prowadził w sensie zapewnienia środków materialnych, bo to był budynek całej diecezji, nie żadnej parafii, a więc wszystko spoczywało jakby na kurii, no na jego osobie. Poza tym też tak miło wspominam tą osobę, kiedy go poznałem, będąc klerykiem, Pamiętam ten moment jego wyjazdu z Białegostoku do Wrocławia, kiedy wyjeżdżał ksiądz obecny dzisiaj kardynał Gulbinowicz. Wtedy my, będąc klerykami, przeżywaliśmy, że nowym najpierw wikariuszem kapitulnym, a później biskupem został nasz kanclerz kurii Edward Kisiel. I dlatego też to było dla mnie takim inspiracją, powodem, żeby dzisiaj tę osobę przybliżyć, jeszcze raz wspomnieć, no i zawsze w ten sposób wyrazić tylko naszą pamięć, a jednocześnie też często wrócić do modlitwy za niego.
Z tej księdza proboszcza wypowiedzi, tej motywacji, już nam się trochę odkrył ksiądz arcybiskup jako taki pasterz i jako wychowawca. Jak to się stało, że w ogóle ksiądz arcybiskup Kisiel znalazł się w Białymstoku, bo nie pochodził z Białegostoku? Więc jak to się stało, że akurat tutaj to się
pochodził z Wileńszczyzny. W czasie okupacji niemieckiej musiał przerwać studia w Wilnie i miał być wywieziony do Niemiec na roboty, ale udało mu się w Warszawie zbiec z transportu. AK pomogło mu jakoś tam się znaleźć na wolności, a potem i tam dokończył seminarium. Tam otrzymał święcenia kapłańskie, bodaj z rąk biskupa Bukraby, i został przerzucony również przy pomocy AK do Białegostoku, czyli wrócił do diecezji, jakby do tej części wileńskiej, która została w granicach Rzeczypospolitej po wojnie. I był to kapłan naszej diecezji po prostu, bo myśmy należeli archidiecezji wileńskiej. Nie było wtedy diecezji białostockiej. Także to po prostu takie już antycypowanie tego, co się stanie później po wielu, wielu latach.
I co się działo później, po wojnie, z księdzem właśnie, wtedy księdzem, wówczas księdzem Edwardem Kisielem?
Po przerzuceniu go do Białegostoku zajął się nim ówczesny dziekan kościoła farnego, tak zwanego, czyli dzisiejszej naszej katedry, ksiądz Chodyko. I ten postarał się, aby zatrudnić go tu w diecezji. Ale problem był na tym, że żadnych dokumentów nie miał. Został przerzucony do czarnej wsi kościelnej. Tam ksiądz proboszcz, chyba bodaj Dziemian, bardzo życzliwy i żyjący w przyjaźni z urzędnikami państwowymi hitlerowskimi, wystarał mu się dokumenty. Mając dokumenty...
Przepraszam, że wejdę w słowo. Dlaczego to był problem, że nie miał dokumentów? Ponieważ
uciekł z transportu w Warszawie, nie mógł oficjalnie nigdzie się zameldować bez żadnych dokumentów. Bał się łapanki i tak dalej. Przechowywały go tam różne środowiska, nawet siostry bo takie zakonne przechowywały i urszulanki. Tak, chyba tak. I dlatego też chodziło o to, żeby jakoś to uwiarygodnić to wszystko, dać mu dokumenty, uczynić go normalnym człowiekiem z tożsamością jakąś. I tu w Białymstoku właśnie ksiądz Dziemian mu pomógł to zrobić. W czarnej wsi dostał takie dokumenty i już jako oficjalny obywatel tej części, prawda, pod zaborami niemieckimi został skierowany do Uchowa. Tam bodaj proboszcza zastępował i tam chyba był jakiś czas proboszczem i stamtąd przeszedł do Białegostoku. I tutaj arcybiskup Jałbrzykowski, który kierował diecezją z Wilna poprzez swojego chyba wikariusza generalnego, mianował go do Świętego Rocha, na wikariusza i katechetę. Tak się złożyło właśnie, że od razu z tą osobą związana była katecheza naszej diecezji. I ksiądz Kisiel, nim został potem naszym biskupem i pierwszym metropolitą, to bardziej był znany jako katecheta. Nie tylko na Świętym Rochu, gdzie pracował, ale w ogóle w diecezji. Jego funkcje, jego oddanie katechezie, jego szczególna troska o wychowanie dzieci, młodzieży, tak się udzieliła kapłanom, szczególnie katechetom, że był sobie właśnie z tego znany. Kiedy się mówiło ksiądz Kisiel, to się rozumiało katecheza, wychowanie dzieci, katechizm, szkoła. A potem arcybiskup mianował go wizytatorem katechezy dzieci i młodzieży w naszej archidiecezji, czyli odpowiedzialnym za katechezę w całej diecezji. I to trwało ponad 25 lat, tę funkcję pełnił.
To dosyć sporo. Dosyć sporo, te 25 lat. A kiedy został właśnie biskupem? Co takiego może przyczyniło się, że został biskupem wtedy?
wydaje się, że to było na to kilka przyczyn się złożyło. Tuż przed nim był naszym biskupem biskup Henryk Gulbinowicz. Tak mi się wydaje, że biskup Henryk Gulbinowicz upatrzył go jako swego następcę. Prawdopodobnie w planach już było to przeniesienie go do Wrocławia na arcybiskupa metropolitę i aby zostawić tu człowieka odpowiedniego i odpowiedzialnego, prawdopodobnie tak mi się wydaje. I chyba nawet większość opinii popiera to zdanie, że to była właściwie inicjatywa księdza biskupa Henryka Gulbinowicza, którego upatrzył na swego następcę. I pełniąc funkcje rozmaite, jak u świętego Rocha, jako duszpasterz, jako spowiednik, jako wychowawca młodzieży, jako szef katechezy diecezjalnej, był również wikariuszem, ekonomem tejże parafii i potem po wyjeździe arcybiskupa został wybrany przez kapitułę wikariuszem kapitulnym, czyli rządcą diecezji, wprawdzie bez
czyli to księża go wybrali.
Kapituła go wybrała. Był rządcą diecezji, można powiedzieć, bez pastorału i mitry. I tak się stało. Jeździł na konferencję biskupatu normalnie, no i dalej już to wszystko jakoś poszło po prostu jakoś jakby automatycznie, czy też może raczej już tak według planu. Tam właśnie pewnego dnia ksiądz prymas mu oznajmił, że papież Paweł VI go mianuje biskupem. I tak się właśnie to złożyło.
W którym roku został mianowany?
W 1976, 3 maja otrzymał ten od prymasa to pismo, mianowanie go. Zostało nieco później potem ujawnione i była tajemnica taka, prawda, i potem...
I do którego roku sprawował tę funkcję?
Do 1992 przejął po nim ksiądz arcybiskup metropolita Stanisław Szymecki. I ksiądz arcybiskup jako senior już niedługo potem żył. To przejęcie diecezji było bodaj w czerwcu czy w maju? W czerwcu, tak?
W 1993.
Przejęcie.
W maju.
Tak, rzeczywiście, tak, w trzecim, słusznie. W maju. We wrześniu, właśnie 26 września odszedł do Pana.
Czyli można powiedzieć, że do śmierci sprawował...
Tak, do śmierci sprawował funkcję. Ma krótka przerwa była, jako senior króciuśko żył, jako senior. Dzisiaj się pomyliłem, to nie 92, tylko 93, słusznie.
Czyli przez szereg lat tutaj sprawował rządy w tych różnych wymiarach, bo i jako ten wychowawca, jako duszpasterz, tak? Ale też jako taki, który zarządzał tym wszystkim. Tutaj ksiądz prałat Wacław Lewkowicz, właśnie o księdzu biskupie, jako takim zarządcy tą diecezją.
Zostałem mianowany notariuszem kurii we wrześniu 1976 roku i przez 11 lat.
Czyli w tym samym roku, pracowałem w którym już tutaj był,
jak to się
biskup.
Mówi, u boku biskupa Edwarda Kisiela. Jako biskup oznaczał się wielką pracowitością. Nie tylko urzędował w wyznaczonych godzinach, kiedy przyjmował kapłanów czy osoby świeckie, ale po krótkiej przerwie, po obiedzie, po spacerze również zajmował się rozmaitymi pracami związanymi z administracją. Przygotowywał pisma, dokumenty, badał rozmaite sprawy.
Jakie były takie sprawy wtedy, bardzo jakieś takie pilne, takie nad którymi więcej uwagi poświęcał takim sprawom? Czy były takie sprawy właśnie bardziej priorytetowe, inne mniej ważne?
Najważniejsze to były sprawy, tak to wspomniał ksiądz proboszcz, tworzenie parafii. To był schyłek komuny. Już pewne były ulatwienia, dlatego biskup Edward Kisiel wykorzystywał każdą możliwość, żeby nowe parafie tworzyć, erygować, ponieważ zwłaszcza Białystok był ogromnym miastem, a właściwie były tylko dwie parafie w mieście i dwie były tak na obrzeżach.
A dziś ile mamy
miasta?
Parafii?
W tej chwili jest ponad 30
w samym parafii,
ale część z nich zostało erygowanych przez biskupa Edwarda Kisiela. Tak jak tu wspomniano, towarzyszył pracą kaplanów przy budowie kościołów, przy budowie plebanii, domów katechetycznych. Żył tym i zawsze, gdy ktoś przychodził z jakąś prośbą, sprawą, prosił o pomoc, starał się z tą pomocą przychodzić. Zawsze środki znajdował, mniejsze czy większe, ale wspomagał, wspierał każdy trud i teraz dobrym słowem też dopomagał kaplanom. Był takim człowiekiem systematycznym, miał swój schemat dnia. Myślę, że to było może przejęte po arcybiskupie Romualdzie Jałbrzykowskim, który też był świątobliwym pasterzem archidiecezji wileńskiej, umierał w Białymstoku. I klerykom co roku przypominano jego takie u progu kapłaństwa, jego regulamin życia codziennego. I myślę, że biskup Kisiel w pewnym sensie też naśladował tego zacnego arcybiskupa Romualda. Też zawsze miał pracę uporządkowaną i etap po etapie wyznaczony. Zawsze trzeba było o 9 być w kurii punktualnie, za 5:09, po przywitaniu, po modlitwie wszyscy przystępowali do swoich.
Czyli było takie ogólne zebranie, tak? No, tak, krótkie. Na samym początku.
A zresztą było wtedy 4 osoby. I każdy wiedział, co dalej ma robić. Biskup Kisiel zawsze pracę rozpoczynał od przejrzenia korespondencji. Kiedy przejrzał korespondencję, zorientował się, co jest w pismach skierowanych, czy do kurii, czy do niego osobiście. Wtedy jakieś inne dyspozycje wydawał, czy kanclerzowi, czy do notariusza, gdy miał jakąś sprawę. Zawsze też mile widział, kiedy jako notariusz kurii, przyjmując księży, nieraz podejmowałem kawą, poświęcałem czas jakąś rozmowę, widział to bardzo dobrze. Dobry był organizatorem. Przy nim pracowało się spokojnie. Również był duszpasterzem, co wyniósł z parafii Świętego Rocha. W katedrze w każdą niedzielę, jeśli nie jechał na wizytację czy na jakieś inne zajęcia, o godzinie 6:30 spowiadał, wtedy oczywiście to była prokatedra jeszcze, odprawiał o 7:00 przeświętą i głosił też w niedzielę Słowo Boże. Kapłani zapraszali mnie dość często z posługami słowa, księża proboszczowie. Ksiądz biskup tak trochę nie był nastawiony do tego zbyt pozytywnie, bo uważał, że najważniejsza to praca w kurii. I mówi tak, ksiądz dużo wyjeżdża, księża zapraszają. Ale kiedyś przy jakiejś okazji mówi do mnie, ksiądz Wacław wyjeżdża, ale ja wyczytałem w dokumentach soborowych, że pierwszym zadaniem kaplana jest głoszenie Ewangelii, nauczanie. No i tak widział tę moją misję też z większą otwartością, chętniej pozwalał na jakiś wyjazd duszpasterski, bo w jego też dywizie pasterskiej biskupie było słowa Evangelizare misitme. Poslał mnie głosić Ewangelię, więc cieszył się, że też kapłani, którzy z nim współpracują, ksiądz kanclerz także wyjeżdżał z tą posługą słowa, czyli jak gdyby realizowaliśmy jego biskupie hasło. Dbał o punktualność też jako biskup, nigdy nie zaskakiwał księży proboszczów, przyjeżdżał zawsze o czasie wyznaczonym i jeździliśmy z księdzem Ryszardem. On był kierowcą, ja jako notariusz, sekretarz wizytacji. Gdy było trochę za wcześnie, kwadrans czy 20 minut, zatrzymywaliśmy się gdzieś przy drodze i czekaliśmy, aż było gdzieś za 5, żeby na 9 czy na 10 dojechać do parafii. Był wymagający, ale też zawsze życzliwy, serdeczny, umiał wysłuchać też, poradzić. Wspominam go zawsze z wielką wdzięcznością, że mogłem być przez prawie 11 lat, tak blisko jego osoby. Można powiedzieć, że jest kapłanem według serca Bożego, dobrym pasterzem i na pewno zwłaszcza jego cierpienia, już wtedy przechodził na emeryturę, także są świadectwa wielkiej wiary, bo swoje cierpienia ofiarował za kapłanów, za diecezję, za nowego pasterza. Miał wielkie bóle, ale prosił też lekarza, by nie podawano mu żadnych środków znieczulających. Z całą świadomością, ale też i z całą wiarą i ufnością przyjmował to doświadczenie, które go spotykało. Jego matka przeżyła ponad 100 lat. Kiedy zmarła, miała bodajże 102 lata. Wielu księży mówiło, ale biskup Kisiel będzie miał długą emeryturę. No, okazała się ona bardzo krótka, tylko od lutego, bo w lutym obchodził 75. urodziny do końca września. Także Bogu dziękujemy za dobrego pasterza, jakim był arcybiskup Edward Kisiel. Też to wielki dar Boga, jaki otrzymał, ponieważ u schyłku swojej posługi pasterskiej w naszej diecezji najpierw został biskupem diecezjalnym, bo wcześniej był administratorem apostolskim. Kiedy papież był w Białymstoku, to też było niezwykle, że na zakończenie mszy świętej, tu sprawowanej na lotnisku w Krywlanach, ogłosił biskupa Edwarda Kisiela biskupem diecezjalnym, a dotychczasową prokatedrę katedrą białostocką. To był rok 91, a w roku 92 biskup Edward Kisiel został mianowany arcybiskupem i metropolitą archidiecezji arcybiskupem białostockim i metropolitą metropolii białostockiej.
Ksiądz biskup, ksiądz arcybiskup Edward Kisiel również zajmował się dziełem misyjnym Kościoła. Tutaj ksiądz dr Bogusław Kierzel. Właśnie o takim księdzu arcybiskupie byśmy chcieli usłyszeć.
Bardzo chętnie, bo wiem, jestem jednym też z księży, którzy sakrament święceń kapłańskich otrzymał z rąk ówczesnego administratora apostolskiego w Białymstoku, księdza biskupa Edwarda Kisiela. I myślę, że z tej okazji 20. rocznicy śmierci pierwszego metropolity białostockiego Edwarda Kisiela warto też choćby w zarysie ukazać za jego zaangażowanie w rozwój dzieła misyjnego Kościoła Powszechnego. A uwidoczniało się ono oczywiście zarówno w pasterskiej posłudze w archidiecezji w Białymstoku, jak też na polu działań Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji, której to komisji biskup Kisiel był przez wiele lat członkiem. Myślę, proszę Państwa, że próbując zarysować udział i zaangażowanie biskupa Edwarda Kisiela w rozwój dzieła misyjnego zarówno w archidiecezji w Białymstoku, jak i na forum Konferencji Episkopatu Polski, w pewnym sensie pociągamy ryzyko nieuwzględnienia wszystkich elementów z jego działalności. Moim skromnym zdaniem, myślę, że księża prałaci by to potwierdzili, wynikało to przede wszystkim z głębokiej wiary, pokory i duchowości arcybiskupa Edwarda Kisiela, jakie to cechy charakteryzowały całą jego pasterską posługę. Zarówno administratora archidiecezji, później biskupa i pierwszego metropolity. Chciałbym może w kilku słowach nawiązać na początku do encykliki Pawła VI Fidei Donum z 1957 roku, bowiem encyklika ta stała się takim zaczątkiem działalności misyjnej księży diecezjalnych, nazwanych później misjonarzami Fidei Donum, fideidonistami. Wprawdzie Paweł VI w encyklice Fidei Donum odnosił się do pomocy w Afryce, niemniej jednak wzywał księży diecezjalnych i zapraszał, ażeby zechcieli pospieszyć z tą pomocą dla całego dzieła misyjnego. I oczywiście ci kapłani diecezjalni, nazwani później misjonarzami i fideidonistami, bardzo hojniej odpowiedzieli na to zaproszenie papieża Pawła VI. Pozwolę sobie może, zanim kilka słów jeszcze o zaangażowaniu arcybiskupa Kisiela w dzieło misyjne, przypomnieć, iż z Polski pierwszym misjonarzem fideidonistą, który wyjechał do Afryki, konkretnie do Zambii, w 1968 roku był kapłan archidiecezji katowickiej ksiądz Januariusz Ludwik Liberski. Obecnie, jak przypomnimy ilość misjonarzy polskich, stan na wrzesień tego roku, to około 2000, w tym 296 misjonarzy fideidonistów. Co do zaangażowania biskupa Edwarda Kisiela w dzieło misyjne, myślę, że warto powiedzieć, iż do czasów objęcia rządów jako administratora apostolskiego księża z tej części archidiecezji wileńskiej na polskiej ziemi, obecnie z naszej archidiecezji, nie angażowali się w dzieło misyjne. A jeśli to pomagali duszpastersko, oczywiście były to czasy jeszcze komunistyczne, udzielali się duszpastersko z pomocą nierzadko, potajemnie na terenie byłego Związku Radzieckiego, a konkretnie szczególnie na terenach archidiecezji wileńskiej. I mianowanie administratorem apostolskim archidiecezji w Białymstoku biskupa Edwarda Kisiela w pewnym sensie, już biorąc z perspektywy historycznej, otworzyło nowy rozdział w posłudze księży diecezji białostockiej, archidiecezji białostockiej w dziele misyjnym. Biskup Edward Kisiel jako członek Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, myślę, że bardzo dobrze rozumiał potrzebę zaangażowania Kościoła w Polsce w dzieło misyjne. Uczestniczył jako członek tejże komisji między innymi też na przykład w powstawaniu ośrodka Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które zostało zainaugurowane w 1984 roku. Na terenie tutaj naszej archidiecezji od czasów powojennych istniały siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, biskup Edward Kisiel między innymi w 1976 roku, był to chyba początek czerwca, wręczał krzyże misyjne siostrom, chyba sześć sióstr, które udawały się do pracy misyjnej w Libii, czy też chyba później 10 lat później, w czerwcu 1986 roku, również wręczał krzyże misyjne misjonarzom werbistom, udającym się, grupa chyba 20 misjonarzy werbistów, która się udawała do pracy misyjnej na różne kontynenty. Co do księży fideidonistów lokalnych z naszej archidiecezji, to chciałbym podkreślić, iż takim pierwszym fideidonistą z czasów posługi pasterskiej biskupa Kisiela był ksiądz Stanisław Sosnowski, który w 1976 roku wyjechał do Brazylii, do diecezji Guarapuava. To posłanie w kontekście zaangażowania biskupa Edwarda Kisiela moim skromnym zdaniem miało ogromne znaczenie.
Dlaczego?
Otóż, ojcze, ponieważ biskup Kisiel udał się z wizytą pasterską do misjonarzy z archidiecezji w Białymstoku, zarówno do Brazylii, jak i później do Argentyny. I po tej wizycie pasterskiej w Brazylii i w Argentynie myślę, że zarysowała się bardzo jasna wizja posługi misjonarza fideidonisty w świadomości biskupa Kisiela. Ale może jeszcze do tego za chwilę, jak ojciec pozwoli, to wrócę. I po księdzu Stanisławie Sosnowskim, który otwierał kartę owych misjonarzy fideidonistów, którzy kapitalnie wpisali się w zaangażowanie misyjne biskupa Kisiela, byli z naszej archidiecezji następujący księża. Pozwolę może do całości tutaj tego krótkiego szkicu te osoby wymienić. I tak po księdzu Stanisławie Sosnowskim posłani zostali do Argentyny ksiądz Józef Urban, ksiądz Jan Bykuć i ksiądz Waldemar Krutul. Następnie biskup Kisiel posłał swoich księży do pracy w Brazylii, a byli to nimi ksiądz Andrzej Hilmon, ksiądz Kazimierz Grzyb, ksiądz Jan Pochodowicz i kolejnie do Argentyny ksiądz Ryszard Paszkiewicz, ksiądz Bernard Sołjan, do Brazylii z kolei ksiądz Tadeusz Golecki, ksiądz Bogusław Kierzel i ostatnim misjonarzem fideidonistą z czasów posługi pasterskiej biskupa Kisiela był posłany do Republiki Południowej Afryki nasz ksiądz Antoni Kretowicz. To jak ojciec bardzo słusznie zauważył, dlaczego wyjazd biskupa Kisiela tak bardzo w sposób znaczący wpłynął na jego postrzeganie misjonarza fideidonisty i zaangażowanie. Z prostych przyczyn, bowiem biskup Kisiel zarówno w Brazylii, w diecezji Guarapuava, w parafii Maturyku, gdzie pracował ksiądz Sosnowski, zobaczył naprawdę warunki, niekoniecznie takie, jakie widzieliśmy, czy widzimy nieraz z filmów o Brazylii, czy o Argentynie, ale mogę to też powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ miałem przyjemność też niedaleko posługiwać tej parafii, gdzie pracował ksiądz Stanisław Sosnowski. Były to warunki, gdzie zarówno wielorakie trudności, z którymi misjonarz musiał się stykać, jak również potrzeba księdza ukazały biskupowi Kisielowi ogromną potrzebę, a jednocześnie szacunek biskupa do posyłanych misjonarzy. Może w kontekście opowiadania o księdzu Stanisławie Sosnowskim, który zmarł nagle 26 sierpnia 1988 roku, kiedy pojechałem tam pierwszy raz odwiedzić grób księdza Sosnowskiego w diecezji Guarapuava, rozmawiałem z jednym z parafian, a byłem z tą wizytą z dwoma klerykami i opowiadał właśnie o księdzu Sosnowskim Brazylijczyk, ojciec jednego z kleryków. Swoją wypowiedź o księdzu Sosnowskim skończył po prostu niekłamanym płaczem. I gdyśmy wracali do domu, ów Brazylijczyk kleryk do mnie mówi: proszę księdza, po raz pierwszy w życiu widziałem, że mój ojciec płacze. To myślę, wizyty te pasterskie biskupa Kisiela zarówno w Brazylii, jak i w Argentynie naszkicowały bardzo w sposób wyrazisty obraz misjonarza, potrzeby misjonarza i taka sytuacja moim zdaniem bardzo mocno wpłynęła na postrzeganie, rozumienie i zaangażowanie biskupa Edwarda Kisiela w jego dzieło misyjne tu w archidiecezji.
Jest z nami również obecny misjonarz, ksiądz kanonik Jan Pochodowicz. I właśnie jaki był ksiądz arcybiskup w stosunku właśnie do misjonarzy?
Małe sprostowanie, już ja wróciłem z Brazylii kilka lat temu, ale właśnie cieszę się, że ja mogę coś dopowiedzieć o księdzu Edwardzie, którego poznałem w 1965 roku, bo wtedy już mieszkałem naprzeciwko kościoła Świętego Rocha na ulicy Manifestu Lipcowego 5 jako uczeń szkoły technicznej. Właśnie chodziłem na Świętego Rocha na mszy świętej i właśnie widywałem księdza jeszcze Edwarda Kisiela. Przed mszą świętą, którą miał odprawiać, wchodził na ambonę, brał organki, harmonijkę taką, przygrywał, uczył tych ludzi śpiewu i następnie dyrygował tym śpiewem w czasie też mszy świętej. Czasami, kiedy brakowało katechety na Świętym Rochu, wtedy ksiądz Edward Kisiel zastępował. I wtedy widziałem jego przejęcie jak on się przejmował misjami. On właśnie wtedy powiadał, słuchajcie, ilu w świecie jest buddystów, ile jest Mahometów. Musimy tam jechać, musimy ewangelizować. To, co ksiądz Józef powiedział, że właśnie w swoim zawołaniu miał właśnie ewangelizować, poślij mnie. No i oczywiście katechezo był przejęty tym duchem misyjnym. I kiedy odjeżdżałem właśnie do Brazylii, wtedy przygotował taką mszę świętą, pożegnalną, zaprosił na obiad. No i też dał mi taki obrazek Matki Bożej Miłosierdzia z napisem drogiemu księdzu Janowi Pochodowiczowi z życzeniami opieki Matki Miłosierdzia w okresie pracy misyjnej w Brazylii i w całym życiu. Kiedy się przyjeżdżało na urlop, zawsze zapraszał do siebie.
A że misjonarz to nie co chwilę na urlop wyjeżdża, tylko co jakieś kilka lat.
Dobrze. No oczywiście, zależało od warunków materialnych i też nie można było tych ludzi zostawić, bo czasami jak wyjeżdżałem z parafii, to musiałem ściągać zastępca księdza, który przyjechał 1000 kilometrów. Kiedy się przyjeżdżało do Polski, zawsze zapraszał, częstował, pytał się, czy masz gdzie mieszkać, czy masz intencje. Kiedyś akurat byłem w czasie procesji Bożego Ciała, a w Białymstoku procesja Bożego Ciała jest bardzo wspaniała. Kilkaset tysięcy ludzi od kościoła Farnego do Rocha. Kiedy tam przy rochu już było zakończenie, błogosławieństwo, a jeszcze popatrzył na nas i się cieszył, powiada, jeszcze mamy ze sobą misjonarzy, przedstawił. Także on rzeczywiście był przejęty duchem misyjnym, no i był bardzo ojcowski.
Także widzimy w pełnych wymiarach księdza arcybiskupa Edwarda Kisiela. Właśnie trwają rozmowy na ten temat. Ksiądz arcybiskup Edward Kisiel jako katecheta, wychowawca i pasterz diecezji. Są z nami ksiądz kanonik Leon Grygorczyk, ksiądz prałat Józef Grygotowicz, ksiądz prałat Wacław Lewkowicz, ksiądz dr Bogusław Kierzel oraz ksiądz kanonik Jan Pochodowicz. Zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach niedokończonych. I teraz bardzo bym prosił, aby sobie zapisać te numery telefonów, ponieważ one są różne od tych, które zwykliśmy wyciskać w naszych telefonach. Podaję 664 589 840. Powtórzę jeszcze raz. 664 589 840 lub drugi numer telefonu 664 589 809. Powtórzę, 664 589 809.
Yeah.
Bardzo prosimy. Halo, Radio Maria. Bardzo prosimy. Halo? Jesteśmy na antenie. Bardzo prosimy. No chyba coś nam się tutaj ktoś rozłączył. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Białegostoku. Moje imię Elżbieta. Chciałam pozdrowić wszystkich w studiu, łącznie z ojcem i Józefem Grygotowiczem, ponieważ jestem jego wychowanką i tak samo Letkowicza księdza jestem wychowanką i księdza Kisiela, ponieważ ksiądz Kisiel był taką osobą, ja byłam jeszcze wtedy parafianką Świętego Rocha, był osobą, bardzo lubił młodzież, szczególnie studentów, troszczył się o studentów, tak i o dzieci. Jak na przykład się wracało z katechezy, od księdza Grygotowicza wracałam, a byłam małą dziewczynką, to zawsze próbował nawiązać kontakt i zawsze zarozmawiać. I tak on do wszystkich był. Także była to osoba troszcząca się nie tylko o Kościół, ale i o dzieci, o młodzież i o starszych. Jeśli chodzi o księdza Józefa Grygotowicza i Lewkowicza, to są moi opiekunowie. Ksiądz Józef Grygotowicz to jest moim opiekunem, można powiedzieć ojcem takim duchownym, od przygotowania katechezy do życia, a drugim był ksiądz Lewkowicz.
No, dziękujemy Pani Elżbieto za te wspomnienie.
Pani, nie wiem, czy księża orientują się, bo moje nazwisko jest Klikińczuk, także że znana jestem, ponieważ wieczny pokój tatuś był przy sekcji księdza Popiełuszki. Razem z Byrdową był przy sekcji, którą operował. Także, że dużo rzeczy jest znanych. No, to szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Czy skomentujemy ten telefon właśnie ksiądz arcybiskup jako też wychowawca takiej młodzieży?
Tak, to prawda, że młodzież bardzo go szanowała. U świętego Rocha stworzył taki chórek młodzieżowy, który występował w czasie mszy świętej tzw. szkolnych dla dzieci i młodzieży. Spora grupa to była. Tam ludzie po prostu szli z otwartym sercem. To nie tylko była praca w kościele, pośpiewali i sobie poszli. W czasie wakacji zimowych czy letnich wyjeżdżał z nimi w góry, nad morze, woził, opowiadał, urządzał takie dni skupienia. Taki wyjazd trwał około 2 tygodni. Codziennie msza święta, konferencje jakaś duchowa, potem jakieś wykłady z historii naszej ojczyzny, z literatury, jakieś ciekawe rzeczy, wędrówki w góry, nad morze, czasami do kina nawet, czy do teatru. Także młodzież szalała za nim. A w czasie roku szkolnego takie jednodniowe wypady do parafii, szczególnie w zimie, na Kuligi, czy też w ogóle od parafii odwiedzać rzekę gdzieś. Także był naprawdę człowiekiem otwartym na młodzież. Trzeba tutaj to szerzej zobaczyć. Otwarty był na laikat w kościele. Otaczał się właśnie ludźmi świeckimi, którzy mu różne rzeczy pomagali wykonywać. I potem jako biskup też ten rys zachował. Przecież jako biskup powołał do rady duszpasterskiej diecezjalnej ludzi świeckich. Do kurii wprowadził ludzi świeckich i dał im odpowiedzialne urzędy w kurii. Także to był naprawdę jakiś przełom ogromny. Kiedy jeszcze w ogóle w Polsce się o tym nie mówiło, żeby ludzie świeccy w kurii pracowali w referatach czy wydziałach, w Białymstoku już to było. Katechetów szczególnie kochał. Świadczy chociażby o tym pożegnanie po jego śmierci. Przy jednym wieńcu, przy trumnie była szarfa z napisem: kochanemu pasterzowi i ojcu, katecheci archidiecezji. To o czym świadczy. Tylko tak katecheci mogli tego człowieka pożegnać.
664 589 840 oraz 664 589 809. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Joanna z Warszawy. Bardzo dziękuję za tę audycję. Jestem nią zainteresowana jeszcze dlatego, że kiedy byłam kilkanaście może lat w Kanadzie, spotkałam się również z osobami, z ludźmi, którzy właśnie tam, między innymi w miejscowości Midland, pełnili misyjną pracę. Było tam wielu Polaków. Również ci Polacy, którzy brali udział w misjach zagranicznych, spotykali się na terenie Polski z niejaką siostrą Janą Płaską, Urszulanką. Ona związana była z Suwałkami, prawdopodobnie już nie pamiętam dobrze, ale tam się urodziła i bardzo interesowały ją sprawy Litwy. Wiele rzeczy tam na Litwie działo się w tym czasie. Była to wielka patriotka i ja w tym czasie mocno zachorowałam, musiałam wziąć przerwę pracy. Siostra Jana poznała mnie przez mojego ucznia i zaczęła się z nami współpraca. Uważała, że ja jakoś mam wyczucie języka polskiego i pomagałam jej w sprawach wydawniczych. Więc chcę powiedzieć, że ci ludzie, o których tu usłyszałam, przychodzili do siostry Jany, no i opracowywałyśmy różne materiały dla Zachodu. Również ksiądz prawat Peszkowski, którego poznałam, między innymi u siostry Jany, ale przede wszystkim przez biskupa Józefa Zawitkowskiego, któremu tę znajomość bardzo pożyteczną dla mnie i myślę, że też i dla zagranicy, bo oni mnie prosili o opracowanie gramatyki, na przykład polskiej. No więc szybko się do tego zabrałam. Gramatyka poszła, ale w tym okresie do Stanów Zjednoczonych, do Otter Lake. Ja uważam, że Polacy, obserwowałam kilkakrotnie, byłam w Kanadzie na granicy ze Stanami Zjednoczonymi i byłam zachwycona stosunkiem niektórych, nie wszystkich, ale niektórych świadomych Polaków, wspaniałych patriotów. Ja się wiele tam nauczyłam. Zresztą potem moja córka wyjechała tam do Otter Lake. Anglistykę skończyła, więc tam też mogła coś robić. I uważam po prostu za obowiązek to choć parę zdań powiedzieć o tej takiej patriotycznej atmosferze. Przypominam sobie, że kiedy proszono mnie...
Joanno, można pewnie by było opowiadać i opowiadać. Na pewno tego dużo jest. Dziękujemy za to świadectwo. No widzimy, jak wielkie też gdzieś w tych sercach tych, którzy są na emigracji Polaków. No wyjera właśnie ta... To, że są inni Polacy, są księża, są ci, którzy zadbają o to duchowe dobra, które są w nas. A co dopiero, gdy misjonarze jadą ewangelizować tych, którzy w ogóle nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. I o to dbał ksiądz arcybiskup Edward Kisiel. Ksiądz doktor Bogusław Kierzel.
Tak. Ci księża, koledzy, o których wspominałem, posłani do posługi misyjnej z okresu posługi pasterskiej biskupa Edwarda Kisiela, jak wspomniał ksiądz Jan Pochodowicz, byli bardzo życzliwie przyjmowani, podejmowani w czasie urlopu przez biskupa Edwarda Kisiela. Biskup Edward Kisiel w owych latach to... koniec lat 70. XX wieku, lata 80. czy też druga połowa lat 80. XX wieku. Odnośnie do na przykład warunków materialnych, nie były to sytuacje, jak mówiąc językiem bardzo popularnym, różowe. Niemniej jednak biskup Kisiel na ile potrafił, tak starał się też w wymiarze materialnym wspierać księży, których posyłał do pracy misyjnej. Ja oczywiście też ze swojej strony mogę zaświadczyć, iż ta postawa biskupa Kisiela jak najbardziej miała miejsce. Mogą też zaświadczyć i moi koledzy, których zresztą tu wymieniałem. Ta cała, jak wspomniałem już uprzednio, duchowość biskupa i ten rys zaangażowania i zrozumienia tego, co Sobór Watykański II dogłębnie nazwał naturą misyjną Kościoła, biskup Edward Kisiel w całej swojej pasterskiej posłudze i rozumiał, i realizował.
664, 589, 840 lub 664, 589, 809. Bardzo prosimy, halo. O, niestety, ktoś nam się przyłączył. Jeszcze raz powtórzę. 664, 589, 840, 664, 589, 809. Bardzo prosimy, halo.
Jeszcze nie może, można do rozmów?
Tak, szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączy?
Ja będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym krótko...
Jak ma pan na imię?
Ksiądz Antoni z tej strony, z archidiecezji białostockiej.
Pozdrawiamy księdza.
Trochę żałuję, że nie mogłem być w tej całej dzisiejszej wspólnocie w parafii Matki Kościoła. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że ksiądz arcybiskup świętej pamięci Edward mi się przedstawia w takich trzech obrazach. Ja co prawda byłem na drugim roku, na trzecim roku w seminarium, kiedy umarł ksiądz arcybiskup i mi pozostały w pamięci tylko takie trzy obrazy. Pierwszy to kiedy w naszej parafii rodzinnej w Czcianem było nawiedzenie Matki Bożej kopii jastrogórskiego obrazu w 1986 roku. Tam ksiądz arcybiskup był i odczuło się to wielkie ciepło jego osoby i jego modlitwy. Drugi obraz, który mi utkwił w pamięci, to to się pięknie zbiegło dzisiaj, tak ja tak odbieram teraz, kiedy Ojciec Święty Franciszek zatwierdził tę datę, to mi przedstawiło się spotkanie naszego arcybiskupa świętej pamięci Edwarda z Ojcem Świętym w katedrze, kiedy tak obok siebie stali. Dzisiaj tak odbieram to jako takie szczególne, no, znak taki, że on też w jakiś sposób no, można powiedzieć, bardzo przyczynił się w naszej diecezji do rozwoju też, no, do tej pielgrzymki i spotkania z Ojcem Świętym. I trzeci taki obraz to właśnie pogrzeb księdza arcybiskupa, niezliczone tłumy ludzi. Ja to po prostu jeszcze wtedy jako kleryk, do mnie to może też do końca odkrywałem też jego osobę i jego dopiero po latach teraz. I kończąc już z takim zaciekawieniem, będę chciał przyjść na wystawę do naszego archidiecezjalnego muzeum, gdzie będzie wystawa poświęcona właśnie księdzu arcybiskupowi. Pozdrawiam serdecznie i wierzę. No i ten testament księdza arcybiskupa, na pewno był on już cytowany, te słowa skierowane do kapłanów, że to jego cierpienia w ostatnich latach i dniach ofiarował za świętość kapłanów naszej archidiecezji. Dla mnie to jest zobowiązujące. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkich w studiu Radio Maria. Z Panem Bogiem.
Wiem. Dziękujemy księdzu za ten telefon. To też uświadomienie nam właśnie dalsze, kim był ksiądz arcybiskup Edward Kisiel. Wspomniany był pogrzeb, że niezliczone zastępy. Jaki był właśnie pogrzeb księdza arcybiskupa? Czy był taki przygotowywany, tak jakby to było wiadomo od kilku tygodni, od kilku miesięcy, czy to był taki spontaniczny ruch? Ksiądz prałat Józef Grygotowicz
zmarł 28, jak wiemy, w godzinie apelu jasnogórskiego. a na jutro 29 kończył się proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. I właśnie w tej w sali kurialnej, ówczesnej kurii, spakowano dokumentację do Rzymu. Nawet celnicy byli, opatrzyli to pieczęciami, żeby ta dokumentacja mogła szczęśliwie i w całości dotrzeć. A za drzwiami w kaplicy właśnie spoczywał już w trumnie biskup od kilku godzin porannych. Także ten proces zaczynał bodaj 4 grudnia 1987 roku. Zaczynał ten proces w tej samej sali i w tej kaplicy, gdzie właśnie leżał już od rana. Także to się tak zbiegło. Oczywiście, że pogrzeb był wyjątkowy pogrzeb. Dużo księży biskupów przyjechało, lud wyszedł na ulicę, kapłani, katecheci. Był to pogrzeb, tak, po prostu pogrzeb ojca. To właśnie widać było, że wszyscy żałowaliśmy bardzo i smuciliśmy się. Proces się kończył, zdawałoby się uwieńczony trud wielu lat, ale jednak na twarzach było skupienie, powaga, jakiś smutek. Wszyscy zerkali na drzwi kaplicy, gdzie za drzwiami właśnie leżał arcypasterz w trumnie. To tyle można powiedzieć o pogrzebie, tak króciuśko.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie i proszę już na początku o wyciszenie swojego radia. Halo. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. I proszę o wyciszenie radia, zupełne wyciszenie radia, bo tak to nie będziemy rozmawiać, bo się halo? Nie zrozumiemy. Już od dawna jesteśmy na antenie.
O, już jest dobrze, halo?
Nie, tak, jesteśmy. Bardzo proszę.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie pytanie, ponieważ korzenie...
A jak ma pan na imię?
Marek, dzwonię z Warszawy.
Bardzo proszę.
Mam takie pytanie do księży, ponieważ korzenie mojej mamy, mojego dziadka są z Białostoczyzny i samego Białegostoku również. I stamtąd wywodzi się mojej mamy brat rodzony, z którym miałem już od wielu lat kontaktu, który był i jest misjonarzem w Brazylii, w São Paulo, w stanie Parana. To jest polski stan. Ja mam takie pytanie, ponieważ księża są dzisiaj w Radio Maryja i słyszałem z Brazylii misjonarze, czy mogliby wspomnieć ewentualnie, czy znali księdza Jana Bogusza, ksiądz Jan Bogusz.
To dziękujemy za to pytanie, panie Marku. Czy któryś z księży, ksiądz kanonik Jan Pochodowicz.
Brazylia to jest kraj, kontynent, 8,5 miliona kilometrów kwadratowych, 29 razy większy od Polski, 22 stanów, prawie 200 milionów ludzi. Ale właśnie ja to nazwisko słyszałem. Ja to nazwisko słyszałem, księdza Bogusza, ale osobiście go nie spotkałem, bo ja pracowałem gdzieś w różnych częściach Brazylii i São Paulo jest na południu, także ja to nazwisko słyszałem, ale osobiście się nie spotkałem.
Tak, ksiądz doktor Bogusław Kierzel.
Nie wiem, panie Marku, jeśli byłaby jakaś możliwość skontaktowania się, chętnie panu pospieszę z pomocą przez moich kolegów z Komisji Misyjnej Episkopatu, czy też z sekretarzem Komisji Misyjnej. Prosiłbym może o kontakt później, ponieważ ja to nazwisko też słyszałem i też to nazwisko księdza Jana Bogusza nie jest mi obce. Myślę, że ta sprawa, oczywiście ją można pospieszyć panu z pomocą i jeśli możliwe, to albo jeśli pan mieszka w Warszawie, to proponowałbym może się skontaktować do Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, do sekretarza Komisji Misyjnej w Warszawie przy ulicy Byszewskiej. I tam osoby odpowiedzialne, kompetentne, myślę, że panu Markowi udzielą dobrej, konkretnej, dokładnej odpowiedzi.
Bardzo dziękuję. 664 589 840 lub 664 589 809. Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze serdecznie witamy ojca dyrektora.
Pozdrawiam serdecznie. Właśnie w drodze jedziemy z Gdańska i tak słuchamy tych rozmów przepięknych. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeżeli można, ja powiem tylko pierwsze o księdzu arcybiskupie Kisielu, Edwardzie Kisielu. Ja widziałem księdza arcybiskupa jeden raz. Jakoś umówiłem się przez sekretarza na spotkanie, a myślałem o radiu i myślałem, czy może diecezja białostocka będzie chciała. Zechce to radio przyjąć. Proszę wyobrazić, jechałem z daleka, wtedy nawet nie z Torunia. Było bardzo gorąco, wtedy pamiętam. No, w samochodzie niezwykle gorąco, tak jeszcze roboty na drogach, korki i tak dalej. Wreszcie przyjechałem, to co ksiądz arcybiskup pierwsze, poszliśmy do kaplicy, powiedział mi o Bożym Miłosierdziu z taką radością właśnie i przed obrazem Boże Miłosierdzie, Jezu, ufam Tobie i proszę Ojca, Ojciec jest głodny, trzeba najpierw coś zjeść. I wyszła siostra z tych sióstr, które są na Stołecznej. Pamiętam i ona przygotowała coś, nawet chyba to była botwinka wtedy, pamiętam do dzisiaj. I jakie mam wrażenie, no niezwykła miłość, taka życzliwość. Mi zależało mu na tym, żeby było radio, ono będzie ewangelizowało. I to było pierwsze. To nie był uśmiech, życzliwość. To był pierwszy mój kontakt z Białymstokiem, powiem. Pierwszy raz w życiu byłem w Białymstoku i taka niezwykła życzliwość. I tak odbieram Białystok. Cały czas właśnie przez to pierwsze spotkanie z księdzem arcybiskupem. I do dzisiaj jestem mu bardzo wdzięczny. No i pozdrawiam wszystkich. W Białymstoku czuję się bardzo dużo serca. I za to dziękujemy. A co do księdza Bogusza, to nie wiem, czy to jest ten sam ksiądz, jest misjonarz z Brazylii. Ksiądz prałat Bogusz mieszka w seminarium w Drohiczynie. Taki bardzo już poważniejszy ksiądz wiekiem. Właśnie, jeżeli się nie mylę, to ten ksiądz, nieraz żeśmy się spotykali, będąc u księdza biskupa Antoniego Pacyfika Tydycza. Właśnie w Drohiczynie ksiądz Bogusz. Nie pamiętam. Może to akurat ten sam. Jest prałatem. I był w Brazylii. Był misjonarzem. Misjonarz z Brazylii. To może tyle. Wszystkiego najlepszego i mógł zapłać za tę audycję. A jeszcze księża właśnie misjonarzem. No, niezwykły ksiądz misjonarz z Brazylii. Ksiądz Hilmo, który poznałem go właśnie w jego parafii w tej chwili, jaka to jest miejscowość, czy nie Brampton, czy jakieś, przepraszam, mogę sobie mylić, ale pod Toronto, to jest ta aglomeracja Toronto, Kanada. Ksiądz cudem wyszedł, jakoś przeżył. Opowiadał mi, jak tam w Brazylii, prawda, jakieś wrzody pękły, on leżał już na ziemi w jakiejś tam lepiance swojej, ludzie go wieźli później bardzo długo jeszcze jakąś łódką w tej rzece Parana dopłynął gdzieś wiele godzin i został uratowany. W tej chwili tam pracuje w języku portugalskim. Niedawno były też zdjęcia z procesji pięknej Chrystus, pamiętam, chyba Chrystus Kruczy, jakiś inny tytuł. Tam właśnie była ta procesja, to jest Kościół Matki Bożej Fatimskiej. Drugi taki ksiądz w diecezji, z Białegostoku, bardzo taki gorliwy kapłan, buduje kości, ja go podziwiam, jak on to daje radę, jak on tam są nieproste, to tam jest mis. To są warunki też misyjne dla takiego księdza. W tych warunkach, powiedziałbym, no trudne warunki tam są. W Kanadzie ksiądz Gogolewski. Pozdrawiam też mamy. Raz tam mogłem być u niego w domu również. Są inni księża także. Spotkałem tam księdza z diecezji z samego Białegostoku. No i ten werbistę też. Także no, takiego ducha misyjnego gratuluję i dziękuję ksiądz, właśnie ksiądz kanonik, który dzisiaj nas gościł. Ksiądz Leon ma takiego ducha, właśnie misyjnego. Ma, i to są księża koledzy księdza, tamci księża, z tego co zdążyłem zauważyć. Mógł zabrać serdecznie. Tamtych księży z Kanady też pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zapłać ojcu dyrektorowi. Także padło kilka nazwisk księży, misjonarzy, a jak wiadomo właśnie te misje wspierał, zaczął wspierać ksiądz arcybiskup Edward Kisiel tutaj w tej diecezji, ale niektóre wywołały tutaj takie szczególne, takie radosne emocje, chociażby u księdza kanonika Jana Pochodowicza. No, przynajmniej przy jednym czy drugim księdzu wymienionym tutaj przez ojca dyrektora. Czy to są jacyś bardzo dobrzy znajomi z misji?
Tak,
czy...
to jest ksiądz Andrzej Hilmer jest mój kolego kursowy i następnie z naszego roku trzech właśnie wyjechaliśmy na misję z jednego kursu, więc ksiądz Andrzej Hilmer wyjechał do Brazylii, ksiądz Waldemar Krutul pojechał do Argentyny, ja też pojechałem do Brazylii. No i wiadomo, a Brazylia to jest taki kraj kontrastów i samby, i piłki nożnej. I jak zresztą wiedzieliśmy teraz ostatnio przy wizycie ojca świętego Franciszka. Tam wszystko się improwizuje. Także ksiądz Andrzej rzeczywiście pracował bardzo pięknie w Brazylii. I w północnej części Brazylii, gdzie jest najgorszy klimat świata, Beleń i później na Amazonii. I rzeczywiście z Beleń jeszcze trzeba było płynąć 36 godzin łódką właśnie do tej miejscowości, do parafii. I tam jest niedożywienie, malaria, choroby, niesprawiedliwość. Dlatego też ksiądz Andrzej, to co ojciec dyrektor mówił, rzeczywiście uszedł z życiem, ponieważ jak te wrzody mu pękły, zanim go dowieźli do szpitala, to już prawie był półmartwy. Ale on zawdzięcza właśnie swoje uzdrowienie, to było 18 i to było Matki Bożej Szynstackiej. I on zawdzięcza właśnie swoje uzdrowienie Matce Bożej Szynstackiej.
Bardzo proszę, tak.
Filmon pochodzi z parafii Dąbrowskiej, a ksiądz Jan Gogolewski pochodzi z parafii Świętego Rocha w Białymstoku. Pozdrawiam. Jeżeli nas usłyszą.
Pozdrawiamy oczywiście.
Pozdrawiamy księdza Andrzeja Filmona, księdza Jana Gogolewskiego także.
664-589-840 lub 664-589-809. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Radio Maryja, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Reinhard Lorki z Lublina. I chcę wrócić do tematu, który był chyba dzisiaj głównym tematem związanym z osobą świętej pamięci księdza arcybiskupa Edwarda Kisiela. Tak?
No cały czas on się przejawia w naszych rozmowach. Bardzo proszę.
Więc proszę łaskawie posłuchać. Ja miałem zaszczyt poznać wtedy jeszcze nie księdza biskupa. To był początek lipca 1955 roku. Ja jako 17-latek starałem się o przyjęcie na studia z kolegą z Krosna. Wyjechaliśmy do Białegostoku, na Wydział Lekarski Akademii Medycznej. Niestety kolega już świętej pamięci od 15 lat. Jedziemy, wtedy był festiwal młodzieży i studentów. Weszliśmy, pociąg odjechał z kilku godzin, opóźnieniem, 4, może 5, weszliśmy do wagonu, siedzi ksiądz pod oknem, my dwaj obok niego się usadowiliśmy. Przyszedł konduktor, bilety proszę. Myśmy mieli z Krosna wykupione zwykłe. On pospiesznie. Mówi, nie pospieszę, bo jest 5 godzin czy 4 godziny opóźnienie. Raz, drugi, trzeci, w końcu nam zagrozi, że nas wrzucić z wagonu. Ksiądz łaskawie wstał, wyszedł na korytarz i więcej konduktor nie przyszedł. Domyślam się, a później mi to już jako ksiądz arcybiskup mi to powiem, ale to chwileczkę. I dojeżdżamy do Białegostoku, pytam tam rozmowa, a gdzie idziecie młodzieńca, to i owo, no mówimy, a gdzie będziecie spali? Kurczę, księdza, my się przyspimy na ławce. Nie, no jutro egzamin zajedzie, gdzie na ławce będziecie spali. Proszę łaskawie posłuchać. Był wtedy proboszczem u świętego Rocha. zaprowadził nas, oddał nam do dyspozycji, nie pytając nawet, żeby legitymację pokazać, skąd jesteśmy uwierzonosłowo. Tu macie lodówkę, tu macie czajnik, tu macie herbatkę czy kawę, zróbcie sobie, ale na będą przy święto w prawie o siódmej, jeżeli zechcecie, ja nie przymuszam. I nie pytam, czy jesteście wierzący, czy niewierzący. Oczywiście byliśmy wierzący i obejśmy poszli na mszę świętą. I co się okazało, że to był właśnie ksiądz Edward, który był proboszczem u świętego Rocha. Upłynęły lata, został pierwszym arcybiskupem archidiecezji białostockiej i ja byłem, oczywiście na medycynę mnie przyjęli, bo ja byłem no, politycznie niedostępny. Mój tato został rozstrzelany przez NKWD. Ja rzuciłem legitymację, to znaczy podarło na oczach wybitego dygnitarza partyjnego legitymację, więc to wszystko się znalazło. No ale skończyłem ostatecznie prawo i pracując w wymiarze sprawiedliwości odwiedziłem wtedy świeżo upieczonego księdza arcybiskupa. I on tak popatrzył na mnie, mój zaraz, zaraz. Ja my się chyba skądś znamy, księdze arcybiskupie. To było wtedy, to wtedy. A nikt, ksiądz arcybiskup mi powie szczerze. Jak to się stało, że ksiądz wyszedł i więcej... A no mi proszę mi darować, ale już miałem dość tego. Zapłaciłem tą karę za was. Także utkwił mi w tej wspaniałej pamięci. To był wybitny człowiek. O tyle, co mam... Zawsze się modlę za niego, o jego świętość, bo uważam, że był naprawdę uświęcony.
Dziękujemy.
Także tyle mogę powiedzieć i szczęść Boże życzę i dobrej błogosławionej nocy.
Bardzo dziękuję.
Najlepszego.
Bóg zapłać za to świadectwo.
Dziękujemy.
No, świadczy o wielkości serca i życia.
To było w jego stylu. Mógł to zrobić, tak. To było w jego stylu.
Czy są znane takie inne jeszcze przypadki, podobne
tak,
jakieś?
Tak, tak. Wspierał. Widział, że jakaś bieda, nędza. Wspierał. Pytał, a macie co jeść? I oczywiście sięgał do szuflady, wyciągał grosze i dał, proszę bardzo, macie tutaj, bierzcie to. Także to się zdarzało. Także człowiek pokorny bardzo. Cichy, pokorny sługa Boży. I takim właśnie jako biskup, jako arcybiskup pozostał takim właśnie.
Padło wcześniej, że był umuzykalniony. Czy grał na jakimś instrumencie oprócz takiej harmoniki, bo...
Chyba nie.
Nie, na harmonii na pewno grał.
Ale śpiewał ładnie, śpiewał, prawidłowo śpiewał, jeśli chodzi o teksty mszalne, prefacje i tak dalej.
I chórek prowadził.
Tak, i prowadził chórek właśnie. Z tym, że organista pomagał, znaczy grał organista, ale on skupiał konferencje duchowe, po prostu był takim ojcem duchowym tego chórku. Mm-hmm. Ten chórek trwał przez wiele lat na Świętym Rochu.
Jeszcze mogę dodać, ja pracowałem w Mońkach, w Matce Bożej, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej i w 1984 roku były obchody 400-lecie śmierci świętego Kazimierza Królewicza. No i wtedy oczywiście było poświęcenie kaplicy świętego Kazimierza. Był arcybiskup Henryk Gulbinowicz, był prymas Polski, inni biskupi. No i oczywiście gospodarzem był ksiądz biskup Edward Kisiel. I tu trzeba wspomnieć bardzo ważny rys z jego życia, że był abstynentem właściwie. Tak. Jeżeli coś pił, to jedynie to kaja.
I to na imieninach.
Tak, na imieninach.
Tak.
Było przyjęcie i ówczesny ksiądz proboszcz postawił wino i piwo. Niektórzy wchodzili, patrzyli i wzdychali po prostu, o, piwo. A ksiądz biskup Edward Kisiel zobaczył tak, z takim, że warknął, że tak, o, piwo. Takie było. Reakcja była odwrotna.
Raczej trzeba było usunąć.
Z tego się wcale nie cieszył. Inni się cieszyli, a on to taka była reakcja odwrotna. Więc to jest taki bardzo piękny rys, że był abstynentem.
W okresie pontyfikatu biskupa Edwarda Kisiela przeżywaliśmy też podniosłe wielkie uroczystości, rocznice, jubileusze. Między innymi obchodziliśmy w 1977 roku 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. I wtedy też przygotowano obecną kaplicę w naszej archikatedrze. Kazanie głosił wówczas kardynał Karol Wojtyła, który w następnym roku został biskupem Rzymu, papieżem. Obchodziliśmy też 400-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 400-lecie seminarium duchownego, które bierze początki w Wilnie, ale tradycję też w Białymstoku kontynuuje. Obchodziliśmy 600-lecie diecezji wileńskiej i jednocześnie przeżywaliśmy wtedy drugi kongres eucharystyczny. Wielka uroczystość, piękna procesja z kościoła świętego Rocha, obecną aleją Piłsudskiego do naszej białostockiej pięknej archikatedry neogotyckiej, o której powiedział sługa Boży kardynał Wyszyński, napisał w swoich tych notatkach, że neogotyckie cacko po obejrzeniu.
I z tej racji odbyła się konferencja episkopatu w Białymstoku, się odbyła w seminarium, biskupi obradowali i potem brali udział w zakończeniu kongresu eucharystycznego. I tej dużej procesji biskupi całej Polski szli. Także to było też bardzo znaczące wydarzenie w diecezji. W ogóle ogólnie trzeba powiedzieć, że arcybiskup Kisiel mnóstwo rzeczy dokonał. Można nawet pytać, jak to się stało, że wszystko mu się udawało, co zaplanował, wszystko mu się udawało. To wynika prawdopodobnie z wielkiej pokory, wielkiego zaufania, ogromnej pracowitości, ale myślę również szczególne umiłowanie Matki Bożej. On w swoim pierwszym liście pasterskim, kilka tygodni po konsekracji biskupiej, między innymi zachęcał do czci Matki Bożej, do odmawiania modlitw Matki Bożej, kultu specjalnego i to w jego w życiu się właśnie ujawniło. Zapewne przyniósł to z domu rodzinnego, bo to jak z wypowiedzi świadków wiemy, że w domu rodzinnym naprawdę bardzo głęboko była wierząca rodzina, a ponadto te lata wileńskie w seminarium u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej, to wszystko właśnie go tak jakoś ustawiło, że Matce Bożej zaufał, czcił Matkę Bożą. I prawdopodobnie tutaj ręka Matki Bożej go prowadziła w tych wszystkich zamierzeniach, których dokonał. Tego było bardzo dużo. Czy też nawet seminarium duchowne. Myśmy nie mieli budynku, było rozrzucone w kilku punktach miasta, a on właśnie zostawił piękne, nowoczesne seminarium duchowne przy ulicy Warszawskiej. Także wiele, wiele naprawdę rzeczy udało mu się wykonać.
Ale też wiadomo, że nie wykonywał tego sam, bo miał swoich współpracowników. No i przecież jest nieraz tak, że no jednak ten współpracownik to tam lepiej lub gorzej swoją pracę wykona, nieraz coś zawali. No i wtedy jaki był względem swoich właśnie podwładnych, jako taki szef, jako taki arcybiskup? No czy był taki do końca wymagający, bo skoro mu się udawało?
Owszem, wymagał, ale to wymaganie to było tak może raczej na linii jakiejś przyjaźni. Nie chodziło o to, że prawda, żeby tam przykro jakoś się, czy też po prostu łajał, tak można po prostu powiedzieć, tylko jeżeli jakieś były niedociągnięcia, tłumaczył po ojcowsku, przekonywująco. Także gdy się słyszało jakieś nawet uwagi, to tego się nie przyjmowało jako nagana przełożonego, tylko raczej jako upomnienie ojcowskie, jako dobra rada. I ludzie dostawali jakiegoś napędu specjalnego, że to trzeba wykonać, rzucał inicjatywy. Zwykle gromadził ludzi, przedtem swoje plany przedstawiał, narady odbywał i chętnie się zgłaszali wszyscy, żeby tę pracę wykonać. Na przykład wizyta Ojca Świętego w roku 91. Mówi się w Polsce, że myśmy mieli najpiękniejszy ołtarz papieski na Krywlanach, na naszym lotnisku tym sportowym w Białymstoku. Najpiękniejszy. To też zasługa właśnie arcybiskupa. Specjalny komitet powołał przy wizyty Ojca Świętego, nawet biuletyn taki wydawany był, chyba wizyta pod tytułem. I rzeczywiście wykonywał te wszystkie dzieła z wielkim namaszczeniem. wsparcie otrzymywał od ludzi i bardzo często świeckich fachowców, ludzi dobrej woli, a widząc jego zapał i jego takie determinację, zaangażowanie, każdy ochoczo przychodził z pomocą. Ludzie nie liczyli się z czasem, z pieniędzmi, jak trzeba było, aby byli tylko wykonać, bo to widać było, że to jest potrzebne, że to ma sens, to jest sensowne plany. I to właśnie.
Jeśli ojciec pozwoli włączyć dwa grosze do tego, co ksiądz prałat Józef powiedział odnośnie do przygotowania wizyty Jana Pawła II w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku. Ze swoim przyjacielem, księdzem Tadeuszem Goleckim, pracowaliśmy wówczas w Brazylii, no i nie mieliśmy możliwości uczestniczyć w tym ogromnie ważnym wydarzeniu kościelnym w naszym kościele białostockim. Internet oczywiście wówczas jeszcze nie istniał, komórkowe telefony również. Otrzymaliśmy od przyjaciół z lokalnej gazety rycinę owego pięknego ołtarza i tyle żeśmy tylko wiedzieli o tej wizycie Jana Pawła II w Białymstoku. No cóż, robiliśmy w porze obiadowej, nasłuchiwaliśmy w programach telewizyjnych, czy coś powiedzą o wizycie Jana Pawła II, no oczywiście w Białymstoku. Z rana nic, w południe nic, po południu nic, na drugi dzień oczywiście z rana nic, w południe 2-3 kanały żeśmy telewizyjne wysłuchali, obejrzeli i w czwartym programie telewizyjnym, o ile pamiętam dobrze, to był chyba Manszeci, kanał telewizyjny brazylijski. Z księdzem Tadeuszem pijemy jakąś malutką kawę poobiednią i w pewnym momencie informacje, a dziennikarz telewizyjny mówi: teraz proszę Państwa dwa słowa powiemy, bo papież Jan Paweł II odwiedza swój rodzinny kraj i w tym momencie na ekran telewizyjny wchodzi rycina ołtarza papieskiego w Białymstoku. Nas oczywiście zamurowało, zatkało. Ale do dziś pamiętam mniej więcej komentarz dziennikarza telewizyjnego brazylijskiego, który opisał, gdzie jest to miasto nawiedzane przez papieża Jana Pawła II. Mniej więcej powiedział tak: dzisiaj Jan Paweł II odwiedzając swój ojczysty kraj, był w niedużym miasteczku i ten oczywiście ołtarz na ekranie istnieje, nieduże miasteczko na wschodzie Polski, położone niedaleko Moskwy.
Niedaleko. Rzeczywiście.
Można wyciągnąć ojcze wnioski, że biskup Kisiel miał niezawodnych współpracowników, że wszyscy to wykonywali jak najlepiej, ale też mogło być tak, upomniałem go, czyli czasami upominał. Aha. Lub też było też takie znane powiedzenie: a gdzie ksiądz ma rozum?
Aha. No właśnie. 664-589-840 i 664-589-809. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo
Szczęść
proszę.
Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Tadeusz Golecki ze Szwajcarii, dzwonię.
Pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię, ponieważ jestem tutaj w Szwajcarii od wielu lat, a pochodzę z diecezji z Białegostoku. I oczywiście jestem kolegą księdza Bogusława Kierzela i księdza Jana Pochodowicza. Ksiądz arcybiskup Kisiel święcił mnie na kapłana. Chcę podzielić się moimi wrażeniami, jeśli chodzi o jego osobowość. To ciekawa osobowość, ponieważ zawsze odpisywał własnoręcznie, bez używania maszyny do pisania, na listy. Oprócz tego pisał wiele rzeczy po łacinie, szczególnie do hierarchów brazylijskich, gdzie pracowałem. Mogę wyobrazić ich zdziwienie i zaskoczenie tym językiem, ale naprawdę to było dość zadziwiające, to znaczy jego znajomość łaciny. Także to jest tylko
to taki delikatny przyczynek do tego, kto, kim był ksiądz biskup, ksiądz arcybiskup Kisiel.
Dziękuję, pozdrawiamy księdza.
Zapraszamy do Białegostoku.
No, pozdrawiam wszystkich kolegów. Z Bogiem.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, ksiądz Kolonik Jan Podowicz.
Ksiądz arcybiskup Edward Kisiel, on wierzył to, co i mówił, i to, co pisał w swoje dekrety. Bo kiedy na przykład mówiono, pisał jakiś dekret, czego wolno, czego nie wolno, i mówiono, ale ktoś tego nie przestrzega. Powiem, nie, ja nie wierzę, przecież napisałem o tym dekrecie. Napisałem o tym dekrecie. Także on wierzył święcie to, co pisał, że tak jest faktycznie.
Rozporządzenia są przestrzegane.
Takie było skoro zdanie, wydano, tak?
Powinny być przestrzegane.
Ksiądz prałat Józef Grygotowicz wspominał o pierwszym liście, w którym biskup Edward Kisiel zawarł swoje, powiedzmy, credo odnośnie do kultu Matki Bożej Miłosierdzia. Ja dzięki obecnemu proboszczowi parafii Matki Kościoła w Białymstoku, księdzu kanonikowi Leonowi, kiedyś miałem okazję, zastępując księdza kanonika Leona, zawieść biskupa Kisiela na powitanie pierwszej pielgrzymki białostockiej w Częstochowie. Dlaczego o tym wspominam? Jeśli chodzi o kult, nabożeństwo, cześć biskupa Kisiela do Matki Bożej. Młody ksiądz, dla mnie oczywiście biskup Kisiel był pasterzem, więc szacunek do pasterza i tak dalej. Ale kiedy wyjechaliśmy tylko za granicę Częstochowy, miasta Częstochowa, biskup Kisiel mówi, proszę księdza, pozwoli ksiądz, że pomodlimy się na różańcu. Oczywiście wyjąłem różaniec i biskup Edward rozpoczął modlitwę różańcową. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony. Później oczywiście modlitwa brewiarzowa, medytacja. To zostało mi do dzisiaj, ten rys naprawdę wielkiego kultu Matki Bożej w życiu biskupa Edwarda Kisiela.
Czyli znowu wypływa jeszcze to takie uporządkowanie, ten plan dnia, którego przestrzegał, że nie było takich pewnie, z tego stąd wynika, nie było takich sytuacji, gdyby się dyspensował od czegokolwiek, tak? Jakiejkolwiek formy modlitwy. Tak.
To była też stara praktyka, że po wyjeździe za granicę miasta odmawialiśmy część różańca, czyli jadąc na medytację, czy na inne jakieś spotkania. Ksiądz Leon kiedyś zadziwił, gdy z pamięci odmówił modlitwę do świętego Józefa po różańcu.
A i litanie również Matki
litanie,
Bożej.
Z pamięci, ksiądz Leon z pamięci litanie odmawiał. Tak jest.
To jest prawdziwy duszpasterz.
Tak, tak jest.
Wracając do osoby jeszcze księdza arcybiskupa, jego mówiąc o tych walorach wielkiego człowieka, wspomnę z tych lat wspólnego takiego przebywania, pracy, o jego takiej dobroci serca. Przede wszystkim bronił kapłanów. W każdej rozmowie, czasami te podróże były kilkugodzinne przez różnych tam Polskę i tematów było wiele, no bo czasu było do czasie jazdy. I czasami tak przeżywał coś głośno, tam w diecezji się działo, tam dotyczyło jakichś tam księży konkretnie. Przeżywał, tak rozmawiał, jak to zrobić. I tak rozmawia i konkretnie tam chodził do księdza, a później mówi, tak tu, nie można o nim źle mówić. Nie można źle mówić o nim. Tak nie wiadomo, co on myślał, kiedy to robił. A nie wiadomo, co go skłoniło jeszcze. I tak rozważał, jadąc na różne sposoby. Ja i jakkolwiek by nie było, to doszło do tego wniosku, że nie można źle mówić. A nie wiadomo, co on myślał. A nie wiadomo, co go skłoniło. I tak zawsze stawał w obronie księży duchownych, chociaż no tak znali wszyscy jego tę formę upominania, albo ta forma była taka, że Jak się tam się dowiedział, bo któryś przeskrobał, to zaraz wzywał do kurii. Też jak wzywał, to wiadomo, że...
Tak, nie popochwałę.
Upominał, tak.
Ojcowskie.
Ojcowskie, tak, tak. No. I rzeczywiście ta dobroć, dobroć serca i to taka była widoczna. No i wszyscy jej doświadczali. Kilkuset księży, więc były sytuacje bardzo różne. Niektórzy to też i skrzętnie wykorzystywali tę dobroć, bo jak arcybiskup miał uwagę albo zastrzeżenie, no to jak sprytny kapłan, to zaraz tam padał i przepraszał od razu. Podawał skruchy i tak dalej i już dochodziło do porozumienia i jakiegoś tam konsensusu. Ale ta ogólna, taka ogólna, tak nie tak, nie krytykował, tak nie pogardzał, nie tak no, zawsze szukał jakiegoś wyjścia dla dobra kapłana, czy dla dobra tego człowieka.
664, 589, 840 i 664, 589, 809. Rozmowy niedokończone na temat ksiądz arcybiskup Edward Kisiel jako katecheta, wychowawca i pasterz archidiecezji. Bardzo proszę. Bardzo prosimy. Jesteśmy na antenie. Halo? Halo? Jesteśmy już na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak ma pani na imię?
Eleonora.
Skąd pani telefonuje do nas? I proszę już na początku wyciszyć radio, bo gdzieś tam słyszę w oddali, a ono nas może mylić.
Z Gdańska.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Miałam tą przyjemność być uczennicą ojca Kisiela. I wówczas uczęszczałam do szkoły włókienniczej, a mieszkałam przy kościele farnym po drugiej stronie, więc problemy miałam. Ojciec Kisiel zawsze usprawiedliwiał. Był bardzo wspaniały. Miałam naprawdę to szczęście poznać od podstaw religię. Nam na tablicy pisał, rysował, wyjaśniał. Robił w ogóle jasełka. Też nas zawsze zapraszał. Nie mogłam z dużo rzeczy skorzystać, ponieważ... No musiałam się dostosować tam, gdzie mieszkałam. No także później chciałam odwiedzić. Przyjechałam do Białegostoku. Już nie mogłam się widzieć. Ojciec Kisiel był bardzo ciężko chory. No i wróciłam z powrotem niezadowolona, no bo bardzo chciałam się zobaczyć po wielu latach. Podziękować za naukę, bo zostało to mi do dzisiaj. To tyle.
Czy jeszcze może pani nam powiedzieć, jakim właśnie był takim człowiekiem na katechezie?
Bardzo,
takim?
Bardzo wspaniałym człowiekiem. Mhm. Ja naprawdę to bardzo mile wspominam w ogóle w swoim życiu. I tak nieraz w swoim otoczeniu mówię, że ja miałam dobrych katechetów. Ja mówię, no był, wówczas już był chyba nawet, oj miał, już go chcieli wcześniej na proboszcza wziąć. No i stale mówiłam, no religię to miałam dobrze wykutą w głowie.
A jakie stopnie stawiał częściej? Jakie lubił stopnie stawiać pan?
W ogóle lubił żarty, żartował nieraz z nami, bo to były religie łączone tam z technikum mechanicznego chyba. No i ze szkół tych włókienniczych, jak w ogóle pasowało, bo myśmy mieli praktyki na zmiany, więc no to musiało tak być ruchome to wszystko. No był wspaniałym naprawdę człowiekiem. Takim, ja bym powiedziała, że bardzo serdecznym ojcem był. Mhm.
Bardzo dziękujemy pani. Pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zaprzecz za to świadectwo. Rzeczywiście katecheza była też życiem arcybiskupa Kisiela. Kazanie jego też katechizmowe były. W czasie bierzmowania zawsze elementem homilii była zachęta do dobrych przyrzeczeń, między innymi do abstynencji, do ukończenia 18 roku życia. Bardzo to akcentował, zawsze o tym mówił. Wielu na pewno posłuchało.
Mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie radio. Szczęść Boże. Jak ma pani na imię?
Ja jestem z Białegostoku. Jestem Reginą. Uczyłam się u ojca, u księdza Kisiela. Przez 5 lat. Halo?
Słuchamy, słuchamy. No, jesteśmy ciekawi, jakim był właśnie.
Oj,
jak go
nie,
pani odbierała?
O to chodzi, że byliśmy z diecezji wileńskiej. Byliśmy z, ja pochodzę. Kiedy kiedyś rozmawialiśmy o, bo w 44 roku, w 45 roku moja rodzina była wojskowo prześladowana. Więc proszę, kiedyś wspomniałam dla ojca Kisiela, więc mnie tylko zawsze krzyżyk postawił na głowie i mówi, dzieciaku, cierp i nic nikomu nie mów. Oto moje wspomnienie. Owszem, uczył mnie religii. Byli profesorowie bardzo wspaniali, Malinowska. No, starzy profesorowie w 44 roku, piątym. Był nas kochany. Zawsze mówił nam, że modlił się do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wspominaliśmy, bo moja rodzina wojskowa. No i także dużo rozmawialiśmy o wojsku. Bo to 40, ten Łupaszko i to wszystko przewracało się w moim domu. Ja jako małe dziecko, wszystko tego. Mówił, cierp, dzieciaku, krzyżyk zrobił, nic nikomu nie mów. Tak przeżywałam.
Mówienie o tych sprawach mogło narażać człowieka na...
Proszę?
Mówienie o tych sprawach mogło narażać młodego człowieka na rozmaite akcje ze strony UB czy innych...
Tak. A ja wszystko to opowiedziałam. Powiedział, że milcz, dzieciaku, módl się do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Nic, no. O to było. Bardzo mile wspominam. Rozmawialiśmy, no wiedział o tym wszystkim.
Mógł zapłać pani za to świadectwo.
Bo ja miałam w 40 roku list z Katynia. Mam do obecnej chwili ten list.
Mm-hmm.
No, od wujka. No ja jako już 9-letnie dziecko to przeżywałam wszystko. I bardzo mile wspominam. No i ksiądz Sopoćko. Bo to ksiądz Sopoćko jeszcze przed wojną to. No a teraz może czasem ktoś słyszy zapaśników. Halo, może ktoś słucha czasem Białystok z was zapaśników. To bardzo chętnie pozdrawiam, bo z radia oczywiście i mile też rodzina wspominała przed wojną nawet.
Dziękujemy. Dziękujemy pani Regino, również panią serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy też za ukazanie kolejnej takiej odsłony księdza arcybiskupa, jako też takiego mądrego, roztropnego człowieka też w takich różnych sytuacjach, kiedy ludzie przychodzą, pytają, mają takie proste albo złożone problemy. I skąd to czerpał ksiądz arcybiskup? Skąd mógł to taką wiedzę też czerpać?
Mogę powiedzieć, że po prostu żył dla Kościoła. I w rozmaity sposób chciał służyć ludziom, którzy są w kościele. Wielką jego też miłością byli nauczyciele. Wiele lat swojej posługi kapłańskiej poświęcił duszpasterstwu nauczycieli. Co miesiąc gromadził nauczycieli w Czarnej Wsi Kościelnej. Tam była tak zwana kaplica leśna na modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, wspólne też przeżywanie wspólnoty przy herbacie. Nie wiem, kawa może wtedy jeszcze nie była modna. Zresztą biskup Kisiel nie uznawał kawy, tylko herbatę.
latach, to nie musiała być mocna. No ale na pewno w tym czasie przecież miał już stopień naukowy, doktorat miał w latach 50. No i poza tym posiadał to taką mądrość życiową, której...
Był pracowity, to co powiedziałem wcześniej, systematycznie, nie marnował czasu. Jeśli nie zajmował się duszpasterstwem, czytał, notatki robił, napisał też pracę doktorską, którą obronił na Wydziale Teologicznym jeszcze Uniwersytetu Warszawskiego.
Dobiega końca nasza audycja powoli, tak? I należałoby tak podsumować w tych kilku zdaniach właśnie to, co dzisiaj padło, a to, czego jeszcze, co jeszcze nie padło. Bo to mam świadomość też, że życie księdza arcybiskupa Edwarda Kisiela nie zamyka się w tych kilku zdaniach, kilkunastu czy kilkudziesięciu, które dzisiaj padły, ale że otwierają nam tą postać, jakoś nam przybliżają, dodają pewnych kolorów, ale jeszcze nie malują pełnego obrazu. Ksiądz prałat Józef Grygotowicz.
Szukając korzeni tej postawy księdza arcybiskupa Kisiela, trzeba jednak ciągle cofać się do Jundziłowa, do domu rodzinnego, Franciszek i Aniela, jego rodzice. On o swojej matce kiedyś powiedział, że powołanie do kapłaństwa wymodliła mi moja mama u Boga. I to jest fakt. W tej rodzinie naprawdę wiara była bardzo głęboka. Można powiedzieć, że były to jakby zaczątki tego, co my dziś nazywamy kościołem domowym. Na pewno rodzina państwa Kisielów to była kościołem domowym. Dlatego potem epatowało to na kościół nasz tu lokalny, miejscowy, który raczej widzieliśmy też jako dom, jako swój dom, kościół jako dom. I stąd na pewno biskup czerpał te siły wyniesione z domu, z rodziny, rodziny pobożnej, gdzie były godzinki do Matki Bożej, gdzie były śpiewy adwentowe, kolędy śpiewane były, gdzie było różańcowe, majowe, czerwcowe nabożeństwo. Wszystko było w domu odprawiane. Czytano prasę katolicką. Wiemy, że ojciec księdza biskupa Kisiela prenumerował prasę katolicką. Także przygotowanie to szło z rodziny. Dlatego to, co dzisiaj ojciec dyrektor mówił nam w kościele o tym zagrożeniu rodziny przez to gender, jak się to wymawia, to rzeczywiście to jest coś strasznego, co się teraz dzieje. Jak przy takie czasy, nie daj Boże, doczekamy się czasów, kiedy w rodzinie tatuś będzie mówiła albo mamusia będzie mówił, to będzie to kompletny rozkład rodziny. Rozkład rodziny w jej podstawach, czyli fundamencie jej egzystencji. I dlatego też powołanie to, które zrodziło się w rodzinie tam w Jundziłowie, to jest wielki dar Boży. I pytamy, czy w takim pojęciu dzisiaj rodziny, jak niektóre środowiska lansują, czy tam się jakieś da powołanie wyhodować, tak brzydko powiem, kapłańskie, czy zakonne, czy jakiekolwiek powołanie. Także to wszystko potwierdza się, co mój ojciec, dyrektor, ci nam powiedział. I to właśnie to jest ogromne zagrożenie. Musimy być otwarci bardzo, co się w tej chwili dzieje. Komu zależy na tym, żeby zniszczyć ludzkość, niszcząc rodzinę?
Czy ksiądz prałat kogoś pozdrawia przy okazji?
O tak, oczywiście. Ojca dyrektora pozdrawiam i wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Maryja. I dziękujemy, że nasz Białystok jest zawsze na trasie ojca dyrektora, że nas nie omija. Bardzo dziękujemy za to.
Też dziękuję księdzu prałatowi Józefowi Grygotowiczowi za udział w programie. Razem z nami również w programie był ksiądz prałat Wacław Lewkowicz, proboszcz parafii Dąbrowa Białostocka.
Powiedzenia, które już wypowiedziałem, że to był kapłan według serca Bożego, że był dobry pasterz, pasują do niego, odpowiadają całej sylwetce jego duchowej jako kapłana, jako biskupa. Był człowiekiem, który zawsze był szczery, nawet jeśli upominał, to mówił to z miłością. Nigdy nie stosował jakichś chwytów, podstępu, nie stosował rozmaitych zabiegów
dyplomatycznych.
Tak. Zawsze żył w prawdzie.
Kogo ksiądz prałat pozdrawia?
Serdecznie pozdrawiam moich kochanych księży, wikariuszy i wspólnotę parafialną.
Czyli Dąbrowa Białostocka.
Znajomych. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Był z nami obecny ksiądz kanonik Jan Pochodowicz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie.
Ja jeszcze chciałbym tylko nawiązać to, co ksiądz Józef mówił. Ja słyszałem, ksiądz Leon chyba może potwierdzić, kiedy często odwiedza swoją mamę, to przy pożegnaniu właśnie on jako i kaplan, i jako biskup wtedy klękał i prosił mamę o błogosławieństwo. Ta staruszka stuletnia go błogosławiła, więc to właśnie no, potwierdza się, jakie to było przywiązanie rodziny do i wychowanie. No ja tylko mogę powiedzieć, że się cieszę, że on mnie wyświęcił. I kiedy spotykał czy coś, to pytał, pamiętasz datę swoich święceń? I poza tym, że mnie wysłał do Brazylii i przyjmował. No i to, co ten pan powiedział z Lublina, że ja się modlę za niego. Ja bym chciał doczekać czasów, kiedy my byśmy modlili przez niego, żeby on został w przyszłości sługą Bożym i błogosławionym. No i chciałbym pozdrowić księdza Piotra, który pracuje ze mną i parafię Przyjęcia Pańskiego w Wasilkowie.
Bóg zapłać. Również z nami był obecny ksiądz dr Bogusław Kierzel, dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych.
Jeśli można, to nawiążę jeszcze do tego, co wspominałem na początku. Dla mnie arcybiskup Edward Kisiel to biskup, który był w pełni sługą Chrystusa i Kościoła, świadomy swej pasterskiej posługi i oddany dla Kościoła lokalnego, a jednocześnie świadomy z całości swej odpowiedzialności za Kościół powszechny, a tę jego świadomość odpowiedzialności za Kościół powszechny upatrywałbym w jego głębokim zaangażowaniu w misyjne dzieło Kościoła powszechnego.
Kogoś pozdrawia ksiądz doktor?
Bardzo serdecznie kłaniam się, pozdrawiam księży biskupów z naszej archidiecezji, moich kolegów z roku święceń. Chcę też oczywiście pozdrowić, ponieważ pracuję też duszpastersko, moich parafian z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach. Kłaniam się też wszystkim kolegom misjonarzom z naszej archidiecezji. Jeśli słucha, to serdecznie też przesyłam pozdrowienia szefowi Komisji Misyjnej Episkopatu, biskupowi Mazurowi Zełku i wszystkim kolegom z dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Pozdrawiam też serdecznie swoją rodzinę. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. No i oczywiście był z nami obecny gospodarz tego miejsca, czyli parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ksiądz proboszcz, kanonik Leon Grygorczyk.
No więc dodam tylko jedno zdanie, że tak otrzymałem w międzyczasie wiadomość do tego pana Marka z Warszawy, który dzwonił o misjonarza księdza Bogusza, że on jest drugiczynie w seminarium i jest kończył seminarium drugiczyńskie. Wyjechał do Brazylii jako ksiądz Brazylii drogiczyński i wrócił na emeryturę na rentę. Gdyby ten pan szukał tam czy coś, to tam może w Drogiczynie w seminarium informacje otrzymać. A wracając do księdza arcybiskupa Kisiela, rzeczywiście no jestem taki bardzo wdzięczny za jego wielkie serce i dobroć. Jeszcze nadmienię na koniec, że również mi udzielał święceń kapłańskich po raz pierwszy poza katedrą. Na moim roku było na święconych w czerwcu 7 i tak się złożyło, że 3 było nas w jednej parafii. Aha. 4 święcił w katedrze rano, a w południe nas 3 w naszej rodzinnej parafii.
No to na pewno też miłe było.
No tak, to coś się nie spodziewało. I potem już zaczęło się takie praktykowanie. I ksiądz obecny metropolita, arcybiskup Zarowski, już później wyjeżdżał święcić tam, gdzie było 2 na jednym roku z parafii, gdzie jakaś inna okoliczność była. Więc to jest praktykowane. Ale wtedy pierwszy raz, no oczywiście, w takim małym kursie 3 z jednej małej parafii, tam to wyjątek. Tak, on też przeżywał. Odwiedzał nas na tych przyjęciach prymicyjnych i całą trójkę, wszystko, każdego po kolei żył tym. Dzisiaj no wiele takiego noszę w sercu, takiego ciepła i takiej życzliwości i wdzięczności wobec jego osoby, bo 5 lat to dużo różnych spraw, szczególnie ta budowa duża, jak on tam biedny zawsze kręcił nosem, to znów pieniędzy. Ja mówię, no nie ma inaczej. Tak, nie ma pieniędzy. Ja mówię, czekaj, no to co my zrobimy? Tak tu, poczekać tam. No tak, ale zawsze tak. No i poza tym doświadczyłem wiele takiej jego życzliwości, dobroci. Dzisiaj myślę, że to dobro i to wszystko, które o nim mówimy i on zostawił, służy diecezji i Kościołowi.
Kogo pozdrawiamy?
No dzisiaj mając Radio Maryja w parafii, to jest trudne pytanie, żeby nikogo nie ominąć. Zaczynając od ojca dyrektora, który tu mnie wymienił imiennie, za co jestem wdzięczny i się cieszę. Pozdrawiam pracowników, którzy byli w parafii i którzy w ogóle są w Radio Maryja, i kapłanów, ojców, siostry i świeckich panów, zawsze życzliwych. Pozdrawiam przede wszystkim parafię tutejszą, która dzisiaj świętowała obecność i przyjęła rodzinę Radia Maryja. Chcę przy okazji podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się włączyli w to spotkanie, przygotowanie tego spotkania i w kościele, i na plebanii, i na zewnątrz. Podziękować za każdą życzliwość. I oprócz całej parafii pozdrawiam serdecznie najbliższych, rodzinę, kapłanów. Chcę podziękować okazję kapłanom, którzy dzisiaj byli. Ponad 25.
Tak, dużo kapłanów było. Piękne świadectwo też.
26 przy ołtarzu, to jest oczywiście. No więc księdzu oczywiście arcybiskupowi Stanisławowi. I zawsze stara się pamiętać w modlitwie o ludziach życzliwych mi bliskich. Więc i serdecznie pozdrowienia i pamięć w modlitwie zapewniam. Bóg zapłać za wszystko.
Również wielkie Bóg zapłać. Pewnie ksiądz proboszcz rozda nam tutaj modlitewniki. Będziemy modlić się liturgią na zakończenie dnia, kompletą. Natomiast ja tak na koniec jeszcze się podzielę taką ciekawą sytuacją, jaką doświadczyłem. Dzisiaj tutaj właśnie, podczas tego spotkania rodziny Radia Maryja. Otóż przyszło pewne małżeństwo. Mąż, żona widać, że w ciąży, spodziewa się właśnie narodzin dziecka. I poprosili o błogosławieństwo i bardzo chcieli być obecni do końca, natomiast już nie mogli. Dlaczego? Ponieważ gdzieś teraz, w tych momentach, właśnie rodzi się to dziecko. Przychodzi na świat i dlatego pozdrawiamy tego Piotrusia, bo tak mam mieć na imię, Piotruś. Pozdrawiamy serdecznie rodziców i tego Piotrusia, który właśnie też, no tak akurat w tym momencie się narodził. Życzymy, a być może to też jakieś, być może Pan Bóg go obdarzy jakimś pięknym powołaniem i tego życzymy. Na pewno pięknym, żeby to odkrył i poszedł za tym głosem.
Młode małżeństwo w parafii, zaangażowane w grupach modlitewnych w domowym kościele. I rzeczywiście widać było, że już dłuższy czas czekali na ten moment rozwiązania i oby jak najlepiej wszystko z najlepszymi naszymi życzeniami.